Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
8:47. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Było to związane z postanowieniem Sądu Najwyższego o tym, że obaj panowie są jeszcze posłami. A to wszystko związane z jutrzejszym wezwaniem do prokuratury. Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik mają usłyszeć zarzuty. Zostaliśmy wezwani z ministrem Wąsikiem na najbliższy czwartek do prokuratury celem ogłoszenia nam zarzutów jakoby nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie, mówił Mariusz Kamiński. Jaki dzisiaj jest status obu polityków? O to zapytamy naszego gościa, pan dr Michał Sopiński, prawnik, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No więc pytanie, jest postanowienie Sądu Najwyższego, Izby Kontroli i Spraw Nadzwyczajnych o tym, że obaj panowie nadal są posłami, że mogą wykonywać swój mandat. Z drugiej strony mamy wezwanie do prokuratury i chęć postawienia zarzutów. Jak pan patrzy na ten spór, który toczy się już od kilku miesięcy?
Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze swoistym i źle pojmowanym dualizmem prawnym, ponieważ żeby tak zrekapitulować cały ten spór, trzeba zobaczyć, że całe zło, ten problem, który dzisiaj narasta, związany jest z tym, że marszałek Sejmu zamiast zastosować drogę służbową, wysłał swojego asystenta, który fizycznie dostarczył dokumenty do niewłaściwej rzeczowo Izby Sądu Najwyższego, do Izby Pracy. Widzieliśmy to zachowanie, to właściwie były przejęte dokumenty i fizycznie położone w innym sekretariacie. To spowodowało, że niewłaściwa izba orzekała w sprawie, do której nie miała umocowania prawnego, natomiast właściwa izba, jej orzeczenie zostało pominięte de facto, ale znowu raz zastosowana źle procedura spowodowała tak zwany efekt motyla i wszystko się, można powiedzieć, tak prawniczo rozlało. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się kolejne uchybienia formalne i nawet kiedy spojrzymy dziś na skład Sejmu, a przecież pan prezydent Andrzej Duda w trybie kontroli następczej kieruje każdą ustawę uchwaloną przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że ma wątpliwości, czy Sejm obraduje w ogóle w konstytucyjnym składzie, to jest składającym się z 460 posłów. Mamy kolejny problem związany z tym, czy skutecznie zostały wygaszone te mandaty poselskie przez pana marszałka Sejmu, pana Szymona Hołownię. I względem kogo? Bo jeżeli nawet przyjęlibyśmy interpretację korzystną dla pana marszałka Hołowni, że Izba Pracy wydała orzeczenie, że ono było takie, a nie inne, to zobaczmy, że w przypadku wniosków, które złożył pan Hołownia do PKW, do Państwowej Komisji Wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza w przypadku pana posła Wąsika wprost wskazała, że wskazany wniosek jest bezprzedmiotowy. I oczywiście dalej możemy słuchać opinii, które pojawiały się już w dyskursie publicznym, że jakaś Izba Sądu Najwyższego jest nieprawomyślna, niewłaściwa. Dalej możemy słuchać kuriozalnych opinii, że sąd jest niewłaściwy, że ktoś jest motywowany politycznie. To ja zapytam, i myślę, że to jest pytanie, które nasi słuchacze też chcieliby zadać, czy zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni nieprawomyślna, nieprawdziwa, źle obsadzona jest Państwowa Komisja Wyborcza. Jeżeli nie uznaje Państwowej Komisji Wyborczej, to być może wybory, jakie niedawno się odbyły w Polsce, samorządowe, też ich nie powinno być, nie powinno uznać się ich wyników, nie powinno uznać się w ogóle sposobu procedowania, skoro Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, stwierdziła, że nie ma żadnych podstaw do tego, ażeby faktycznie wygasić mandat panu Wąsikowi i wskazać na jego miejsce kolejną osobę z listy, to znaczy, że mamy do czynienia z naprawdę wielkim ambarasem prawnym, na który wracają konstytucjonaliści.
Tak, panie mecenasie, ale też na co zwracał wczoraj uwagę Mariusz Kamiński, że mamy chyba sytuację niekonstytucyjną, bo Sejm obraduje w niepełnym składzie, podejmuje ustawy, podejmuje uchwały, nie mając pełnej liczby 460 posłów.
Dokładnie. I dlatego też pan prezydent, widząc ten problem, złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie, czy Sejm, będący de facto Sejmem kadłubowym w tym zakresie, może procedować ustawy. I dlatego też każde orzeczenie, każda ustawa uchwalona przez Sejm w takim kadłubowym składzie ma pewną wadę formalną i dlatego, mimo tego, że jest podpisywana przez prezydenta, to jest, staje się aktem prawa powszechnie obowiązującego, wchodzi do systemu prawnego, obowiązuje, to mimo to jest poddawana kontroli i w przypadku orzeczenia Trybunału, w którym wskazano by, że fakt braku jednego czy dwóch posłów sprawia, że decyzje Sejmu są niewiążące, będziemy musieli sanować te procedury, będziemy musieli znowu dokonywać rewizji. I wydaje mi się, że to jest problem ten konstytucyjny, ogromny, dlatego że kolejna instytucja, i pamiętajmy o tym, zostaje poddana w wątpliwość. My już poddajemy w wątpliwość całe państwo polskie. Przypomnę, od czego się zaczęło. Część polityków zaczęła poddawać w wątpliwość Trybunał Konstytucyjny. Do czego to doprowadziło? Do tego, że de facto sparaliżowano działania Trybunału Konstytucyjnego. Następnie poddawano w wątpliwość skład Sądu Najwyższego. Dyskusja o tym, kto jest sędzią, ile jest sędziego w sędzim na wzór badania cukru w cukrze. Teraz cała dyskusja o prokuraturze, można powiedzieć, że głęboko niezgodny z praworządnymi zachowaniami sposób przejmowania instytucji w prokuraturze i dyskusja o tym, czy ktoś jest prokuratorem w stanie czynnym, czy w stanie spoczynku na podstawie wątpliwych interpretacji, znowu sprawiła, że straciliśmy jako społeczeństwo możliwość polegania na tym, że prokurator będący stroną w postępowaniu ma legitymację praworządną do właściwego działania, jest właściwie obsadzony. Czyli mamy do czynienia z tym, że po kolei wszystkie instytucje wymiaru sprawiedliwości, sądy, trybunały, prokuratura, a teraz także kluczowy organ ustawodawczy, czyli Sejm, są poddane w wątpliwość. Jeżeli my jako Polacy nie uznajemy sami swoich instytucji konstytucyjnych, to wydaje się, że de facto może uratować nas jedynie nadzór zewnętrzny, czy to będzie brukselski nadzór, czy to może być nadzór do zasady amerykańskiej.
To jest wizja nie za bardzo napawająca optymizmem, panie mecenasie, żeby był jakiś nadzór nad tym, co my tutaj w Polsce robimy, a myślę, że chętnych byłoby wielu, żeby ingerować w nasz system i wymiar sprawiedliwości i narzucać nam jakieś zewnętrzne rozwiązania, a może po prostu jakiś okrągły stół, albo w ogóle jakieś posiedzenie dwóch zwaśnionych stron, żeby rozwiązać ten problem. Czy to już jest raczej nierealny scenariusz?
Ta propozycja tak zwanego resetu konstytucyjnego była zgłoszona przez pana wicemarszałka Sejmu, pana Krzysztofa Bosaka. Z tego, co znam z przekazów medialnych, spotkała się ona z życzliwym przyjęciem przez pana prezydenta, ale wydaje mi się, że w warunkach ogromnej polaryzacji, z jaką mamy do czynienia w Polsce, która wyniki samorządowe pokazały, że ta polaryzacja będzie jeszcze trwać przez najbliższy czas w Polsce. Bardzo wątpię, ażeby taki reset konstytucyjny był możliwy z punktu widzenia politycznego, natomiast jako prawnik uważam, że reset konstytucyjny, konsensus, to jest jedyna droga, żebyśmy mogli naprawdę uratować wymiar sprawiedliwości, żeby to nie był folwark jednej, drugiej, trzeciej partii, żeby w ogóle uratować jakieś podstawy, bo dziś, gdybym był pełnomocnikiem procesowym dowolnej strony, Właściwie skarżyłbym każde postanowienie, wskazując liczne nieprawidłowości formalne, liczne problemy z tak zwanym wewnętrznym legalizmem, czyli samymi kwestiami proceduralnymi związanymi z działaniem sądu, prokuratury, każdej instancji, bo niestety ta praworządność, o której tyle przez lata mówiono, ona zamieniła się w własną, wynaturzyła się całkowicie i dzisiaj właśnie jest jedynie pustym słowem, którym wszyscy szermują, ale naprawdę nikt nie szanuje.
To jakby pan się odniósł do tego zarzutu dotyczącego nielegalnego udziału w głosowaniach sejmowych dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? To będą zasadne zarzuty w tej sytuacji, którą mamy?
Przede wszystkim... O ile mi wiadomo, tego zarzutu jeszcze nie ma, więc nie znam jego treści, tych zarzutów ewentualnych, ale można spekulować, że byłyby to zarzuty raczej mające na celu prywatną wendettę bądź uniemożliwianie posłom, politykom opozycji sprawowanie przez nich mandatu poselskiego i raczej mające na celu zamrożenie ich przyszłych działań w obawie przed ewentualną odpowiedzialnością karną. My mówimy o sytuacji pobytu na głosowaniach sejmowych na początku grudnia, kiedy w ogóle ścieżka odwoławcza nie została wyczerpana, jeżeli chodzi o obu panów i ich mandaty poselskie. Mieliśmy do czynienia wówczas z ogromną awanturą w Sejmie, z zachowaniami, które nie przystoją samym posłom, którzy są jednak elektami wybranymi przez naród. I cała próba zamrożenia przyszłych działań opozycyjnych, posłom opozycji, poprzez ewentualne jakieś kuriozalne zarzuty dotyczące głosowania w grudniu, moim zdaniem no, nie przystoją państwu polskiemu, żeby takie zarzuty stawiać. Zwłaszcza, że, i to zobaczmy, dzisiaj, kiedy dalej ten spór się toczy, pan poseł Wąsik zachowuje się bardzo odpowiedzialnie z punktu widzenia konstytucyjnego, to znaczy powstrzymuje się od udziału w obradach Sejmu, dlatego że jego obecność znowu zwiększałaby temperaturę sporu. Więc jedna strona potrafi zachować się odpowiedzialnie, rezygnując de facto, co też jest niekonstytucyjne, ze swoich uprawnień, jeżeli chodzi o udział w głosowaniach sejmowych, jeżeli chodzi o udział w komisjach, a do czasu wyjaśnienia swojego statusu przez Trybunał Konstytucyjny, podczas gdy druga strona za wcześniejsze działania próbuje szukać zemsty. Wydaje mi się to głęboko niepraworządne i wydaje mi się to też nieprzyzwoite. Jeżeli do postawienia takich zarzutów dojdzie.
Oczywiście. Najprawdopodobniej tak będzie, a dowiemy się o tym jutro. Dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Sopiński, prawnik, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję za rozmowę.